Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Grzegorz Górny, publicysta, redaktor tygodnika Sieci. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze, taki temat chciałbym podjąć trochę w kluczu czy w kierunku pójścia w tym temacie wojny cywilizacji, bo w ostatnim czasie, nawet w ostatnim tygodniu, wiele takich wydarzeń, które pokazują, że no to, co dzieje się na świecie, to, na co patrzymy, to, czego jesteśmy świadkami, to nie są jakieś przypadkowe decyzje, wydarzenia, coś, co nie ma ze sobą nic wspólnego. Mam tutaj na myśli no też widoczną przez oczy całego świata dzięki mediom walkę o życie Polaka z Wielkiej Brytanii, przegraną walkę o to jego życie, ale też informacje z ostatnich godzin, tak trzeba powiedzieć, Portugalia legalizuje eutanazję. Dokładnie jeszcze nie będziemy mówić na jakich zasadach, warunkach, ale już te decyzje zostały podjęte. Panie redaktorze, patrząc na to wszystko, co się dzieje, na te no, takie dramatyczne też wydarzenia z Wielkiej Brytanii, czy teraz Portugalię, czy możemy powiedzieć, że to jest kolejna odsłona w takiej walki wojny cywilizacyjnej?
No na pewno kolejna odsłona, tą wojnę cywilizacyjną, kulturową, czy też wojnę o duszę już obserwujemy od dłuższego czasu w cywilizacji zachodniej. Jeżeli chodzi o samą eutanazję, to tutaj widzimy takie dwie koncepcje. Pierwsza to jest koncepcja nienaruszalności, godności i świętości ludzkiego życia. Ona jest związana oczywiście z chrześcijaństwem, ale trzeba powiedzieć, że nie tylko dlatego, że jest to nawet koncepcja starsza niż chrześcijaństwo, dlatego że już w V wieku przed Chrystusem na greckiej wyspie Kos w kręgu uczniów Hipokratesa, słynnego greckiego lekarza, narodził się pierwszy kodeks etyki lekarskiej, zwany Przysięgą Hipokratesa. I tam znalazło się takie twierdzenie, że lekarz nie może dokonać aborcji ani dokonać eutanazji. Dlatego, że jest to zamach na życie i kto by dokonał takiego czynu, ten by splamił godność i powinność zawodu lekarskiego. A więc już od samego początku w ten etos zawodu lekarskiego był wpisany szacunek dla ludzkiego życia. I to pokazuje, że ten zakaz eutanazji i zakaz aborcji, a więc zakaz zabijania drugiego człowieka, nie jest tylko i wyłącznie zakazem religijnym związanym z chrześcijaństwem, ale jest to pewna norma, pewne prawo wpisane w ludzkie sumienie, które obowiązuje wszystkich, niezależnie od wyznawanej religii. I później oczywiście w chrześcijaństwie ten zakaz zabijania znalazł swoje uzasadnienie głębsze oraz dopełnienie. A z drugiej strony, naprzeciw tej koncepcji nienaruszalności, świętości, godności ludzkiego życia, mamy inną koncepcję, czyli koncepcję taką utylitarną, użytkową. I w myśl tej koncepcji nie każde życie jest tyle samo warte. Że są życia, które są warte mniej i są takie, które są warte więcej. I ta koncepcja rozwinęła się szczególnie w kręgu anglosaskim i ona właśnie zwyciężyła teraz w Wielkiej Brytanii. I to widzieliśmy podczas wielu różnych spraw, takich jak tego Polaka, ale wcześniej była sprawa takiego małego dziecka, Elfi Iwansa, parę lat temu. I tam się pojawiła taka koncepcja jakości ludzkiego życia. I okazuje się, że nie każde życie jest tyle samo warte, że państwo nie ma obowiązku chronienia życia swoich obywateli w różnym stopniu, ponieważ to wszystko zależy od jakości życia. I tutaj nagle pojawiają się osoby, które mają prawo oceniać jakość ludzkiego życia. Są to lekarze, są to sędziowie i to oni decydują, kto ma prawo żyć, a kto nie ma prawa żyć. Łącznie z tym, że nawet w Anglii narodziła się taka koncepcja jednostek pomiaru jakości życia. One są zwane quailami, od takiego anglosaskiego wyrażenia quality of life, czyli jakość życia. I te quaile się przydziela w zależności właśnie od stanu zdrowia, samopoczucia, świadomości danego człowieka. I widzimy, że to jest koncepcja radykalnie sprzeczna z tą pierwszą, o której mówiłem, czyli tej przyrodzonej godności i nienaruszalności życia każdego człowieka. I niestety widzimy, to się dzieje na naszych oczach, że ta druga koncepcja utylitarna, użytkowa, pragmatyczna niestety wygrywa.
Panie redaktorze, patrząc na to globalnie, też widzimy, że jakieś wsparcie dla takich działań pojawia się już od pierwszych dni urzędowania też nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, który podpisał już sporo jak na początek kadencji i w ogóle na prezydenta Stanów Zjednoczonych rozporządzeń prezydenckich tak zwanych, które przywracały pewne kwestie, wypowiadał się o aborcji, która powinna być wprowadzona we wszystkich stanach jako prawo federalne, ale też mówił, że trzeba wrócić do finansowania tych organizacji, które zajmują się aborcją, organizacją aborcji, czy tej głównej organizacji Planned Parenthood, więc to jest taka kwestia, która też nie podlega wątpliwości, bo Stany zawsze były takim jakimś wyznacznikiem dla innych, dla świata, dla Europy, więc też jakiś kierunek tutaj został pokazany.
Zgadza się. No i niestety najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że Joe Biden deklaruje się jako katolik. Zresztą jest drugim w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych po Johnie Kennedym katolikiem w Białym Domu. I wydawać by się mogło, że po katoliku możemy się spodziewać prowadzenia chrześcijańskiej polityki. Tymczasem okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. I tak jak na przykład Donald Trump, jako jedną z pierwszych jego decyzji było zaprzestanie finansowania programów proaborcyjnych i depopulacyjnych za granicami Stanów Zjednoczonych, o tyle okazuje się, że jedną z pierwszych decyzji Bidena jest przywrócenie finansowania przez USA wielkich międzynarodowych programów na rzecz aborcji czy sterylizacji, a więc zmniejszenia dzietności, zmniejszenia populacji na Ziemi. Także Biden podpisał szereg innych ustaw, które sprzeciwiają się katolickiej nauce społecznej czy etyce chrześcijańskiej. Wiadomo, że jest zwolennikiem aborcji aż do urodzenia, do 9 miesiąca ciąży. No i mówi, że chciałby wzmocnić też dopuszczalność aborcji poprzez odpowiednią ustawę, bo do tej pory ona się opiera na orzeczeniu Sądu Najwyższego z 1973 roku w sprawie Wade versus Roe, a tymczasem Biden chciałby, żeby ta legalizacja aborcji została wzmocniona ustawowo, tak aby nie mogła później zostać obalona na przykład przez decyzję Sądu Najwyższego, w którym w tej chwili mają przewagę Republikanie.
Panie redaktorze, i na koniec też wczoraj w naszym dzienniku ukazał się wywiad z siostrą zmarłego w Wielkiej Brytanii Polaka. Sam tytuł tego wywiadu, skazany na śmierć. Ja tutaj takie skojarzenie mam. Pan redaktor mówił o pewnych teoriach. Tutaj takie dwie kwestie się jakby przeciwstawiają sobie. Walka o życie i walka o śmierć. Ze słów siostry, już teraz nie będę przytaczał, tylko sparafrazuję, wynika praktycznie, że tutaj była raczej walka ze strony szpitala o to, żeby ten człowiek umarł jak najszybciej. Pięć dni po tej zapaści, której on doznał, jego organy zostały już zakwalifikowane do przeszczepu. Później cztery razy go odłączano od tej aparatury, która podtrzymywała życie i funkcje życiowe. I o zgrozo, po raz pierwszy to się stało w Wigilię Bożego Narodzenia, więc no, widzimy chyba walkę bardziej o śmierć niż o życie.
Dokładnie tak. To tutaj można powiedzieć, że też tak do rangi takiego symbolicznego faktu urasta to, że ten nasz rodak odszedł do Pana w czasie, kiedy obchodzono ten Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, wyzwolenia Auschwitz. Więc z jednej strony oburzano się tym, że w Auschwitz skazywano ludzi na śmierć głodową, a z drugiej strony dokładnie w tym czasie na oczach całego świata został skazany na śmierć głodową niewinny człowiek. Dlatego, że przypomnijmy, że tutaj w jego przypadku nie ma mowy o zaprzestaniu uporczywej terapii, ponieważ on sam mógł oddychać samodzielnie, tylko jedyne, czego nie mógł, to jeść i pić. I tutaj chodziło o to, żeby pozbawić go jedzenia i picia, a więc de facto skazać na śmierć głodową. Dzisiaj w lekturach szkolnych mamy na przykład tekst pani Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem, gdzie są opisane w szczegółach męczarnie, jakie przeżywa człowiek skazany na śmierć głodową. I są to wstrząsające opisy potwornych cierpień. I teraz zobacz, mówi się, że w imię miłosierdzia skazuje się kogoś na eutanazję, czyli tak zwaną dobrą śmierć, a w rzeczywistości skazuje się go na niewyobrażalne cierpienia i męczarnie. Więc tutaj już mamy samą sprzeczność w sobie. I niestety to jest przykład tego triumfu cywilizacji śmierci.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan redaktor Grzegorz Górny, publicysta, redaktor tygodnika Sieci, był naszym gościem.